temat naszych rekolekcji, przypomnę, dla tych może, którzy są pierwszy raz, co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. I mówiliśmy sobie o różnych zachwianiach w naszej wierze, kiedy pojawiają się wątpliwości. Wczoraj natomiast mówiliśmy o tym, kiedy pojawiają się kryzysy w naszych relacjach i że za każdym razem można w taki sposób przeżyć i te wątpliwości, i te kryzysy, żeby one nie były czymś destrukcyjnym, ale wręcz przeciwnie. Żeby stały się takim momentem rozwoju naszego, sposobem przeżywania jeszcze dojrzalej wiary i jeszcze dojrzalej relacji i miłości. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zrobili trzeci krok i zadali sobie pytanie o to, czy rany, które pojawiają się w naszym życiu, zarówno te rany grzechu i na nich się przede wszystkim skoncentruję, ale też różne zranienia w wyniku grzechu innych ludzi, które nas dotykają i zranienia, które pojawiają się również w nas, kiedy my innych krzywdzimy, czy te wszystkie rany mogą stać się dla nas miejscem też jakiegoś wzrostu i uzdrowienia, czy tam może zaistnieć jakieś dobro. I tym samym, czy one też dla naszego rozwoju, dla naszej osobowości mogą potwierdzić tą zasadę, że co nie jest chwiejne, jest nietrwałe. Myślę, że z grzechem mamy taki problem, że podchodzimy do niego często, może lepiej powiedzieć, mamy dwa problemy, bo podchodzimy do niego często w jednym z dwóch tych kluczy. Jeden jest taki, że nie zawsze traktujemy grzech poważnie. Że zapominamy, że to naprawdę jest najpoważniejszy dramat w życiu człowieka. Jestem przekonany, że wiele innych trudnych sytuacji uważamy za znacznie poważniejsze problemy niż problemy, którymi są grzechy. To nawet już trochę przeszło do naszego języka. Wiecie, w ostatnim czasie, no na pewno was to też dotyka, problem pedofilii w kościele. I bardzo często pojawia się taki komunikat, na przykład gdzieś tam prasowy, który oczywiście pod pewnymi względami jest zrozumiały, ale pojawiają się zdania tego typu. Pedofilia to nie jest tylko grzech, to jest przestępstwo. I to jest prawdą. Absolutnie to jest prawdą. Jest to przestępstwo, za które trzeba bardzo surowo karać, ale w tym zdaniu kryje się też coś takiego, że powiedzieć, że pedofilia to jest grzech, to jest takie tak niedużo. Bo jakby grzech był czymś takim mało poważnym. Że trzeba użyć wobec tego mocniejszego kalibru i powiedzieć, że to jest przestępstwo. Bo przestępstwo to jest coś, a grzech to nie do końca. Natomiast z perspektywy osoby wierzącej powiedzieć, że coś jest grzechem, to jest milion razy więcej niż powiedzieć, że to jest przestępstwem. Co jedno drugiego nie wyklucza, tak? Jakby żebym był dobrze zrozumiany. Ja nie chcę powiedzieć tutaj, że pedofilia nie jest przestępstwem. Jest i wymaga ścigania według wymiarów prawa, wymaga kar, które przewiduje prawo. Jasne, ale w najgorszych konsekwencjach za najgorsze przestępstwa można być siedzieć w więzieniu na dożywociu, a za grzech można stracić wieczność. Konsekwencja grzechu jest nieporównywalnie większa. Ale z grzechem jest trochę tak, jak z taką historią, która zawsze mi siedzi w głowie, kiedy o tym myślę. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i Wigilia. I w jednym roku na Wigilii, kiedy byłem u mojej siostry, wtedy miała moja siostra tylko jedno dziecko, jednego syna. Teraz już ma troje. I wtedy, kiedy Kamilek, dzisiaj najstarszy, był malutki, w jednym roku moja siostra zrobiła choinkę specjalnie dla niego. Co to znaczy? Znaczy, kupiła bombki, takie samochodziki, samoloty, statki i cała choinka była ubrana w te bombki. I cały czas było mówione, że to jest dla niego, żeby to on miał radość, ta choinka, Kamilku, to taka dla ciebie, to twoja choinka, to pierwsza twoja taka choinka, jakby wszystko było dla niego. No więc skoro jest jego, skoro jest dla niego i skoro są samochody i samoloty, to co się robi z samolotami? Się lata. Problem polegał tylko na tym, że zapomniał, że jak poleci jednym samolotem, to za nim poleci cała choinka. No i w pewnym momencie wpadł na ten genialny pomysł, że wziął samolot, nie? I było fuch. I choinka za nim. Bo to była bombka na choince. My wszyscy dorośli na tej Wigilii widzieliśmy konsekwencje. Czy wszyscy zaczęli krzyczeć, nie? Że Kamile, co robisz w ogóle? Jak? Patrz, co robisz? oberwało się dziecko od wszystkich dorosłych, a on stał taki niewinny i naprawdę w jego minie było: ale o co wam w ogóle chodzi? Ja się tylko bawię. Ja się tylko bawię. A wy dorośli, tak od razu taka panika. I my trochę często podchodzimy do grzechu w ten sposób. Jakby, ale o co taki problem? Przecież no nic takiego się nie stało. No co Pan Bóg robi taki rajwach? No stało się. No właśnie rzecz, że się stało. I zaraz powiem, co się stało. A druga postawa, która sprawia, że mamy problem z grzechem, jest trochę przeciwieństwem. To znaczy, traktujemy tak poważnie ten problem, że zapominamy, że ten problem ma rozwiązania. I przestajemy wierzyć, że da się znaleźć rozwiązanie na ten problem, jakim jest grzech. Myślę, że taki sposób, który powinien gdzieś ciągle nam w głowie być obecnym, to, że grzech jest też chorobą. To jest choroba naszej duszy. I czasami pojawia się w naszym życiu grzech i my wtedy mówimy: no nie, z tym się już nic nie da zrobić. Pan Bóg mnie przestał kochać. Ja po grzechu nie mogę z Nim w ogóle rozmawiać. Rezygnujemy z relacji, oddalamy się od Niego, przestajemy się modlić. Ale to jest choroba, a z chorobą trzeba przyjść do lekarza. Powiedzieć: nie, ja nie pójdę do lekarza, bo jestem chory. Mógłbym go zarazić. Ja wiem, że teraz aktualnie w czasach pandemii pojawia się ten sposób myślenia, że nie można iść do lekarza, bo możemy być chorzy. Ale to jest, myślę, pewna sytuacja wyjątkowa. Generalnie zasada jednak działa tak, że do lekarza się idzie właśnie dlatego, że jestem chory. I też spróbujcie sobie pomyśleć o tym, nie, jak reagują na przykład rodzice na chorobę swojego dziecka. Nie wściekają się na dziecko, mówiąc: ojejku, ale jesteś chory, jak możesz być tak chory? No i co jeszcze, gorączka ci będzie rosła? No chyba niepoważny jesteś. No nie, tylko właśnie im większa gorączka, to tym większa czułość i troska o to, żeby pomóc temu dziecku. A Bóg jest takim lekarzem, który zarazem jest naszym ojcem i naszą matką, jest naszym najlepszym rodzicem, więc z całą czułością i troską chce zarazić temu problemowi, jakim jest choroba naszego grzechu. A my nie przychodzimy do lekarza. Albo jak przychodzimy do lekarza, to mówimy: panie doktorze, strasznie mnie boli ręka. Tylko problem tym, że boli cię noga, ale to nie będziesz mu mówił o nodze, bo jeszcze by ci wyleczył nogę. I nie mówimy, nie pokazujemy tego, co jest prawdziwym problemem choroby. Jedna i druga sytuacja sprawiają, że z grzechem nic nie jesteśmy w stanie zrobić, bo wtedy, kiedy nie traktujemy go poważnie, to nie ma poważnego nawrócenia, a kiedy zapominamy, że na tę chorobę jest lekarstwo, to nie ma uzdrowienia, jak nie przyjdziemy do lekarza. Myślę, że problem jeszcze z grzechem polega na tym, że czasami sobie tak myślę i mówię: Panie Boże, no mógłbym z grzechem mogłoby być tak, że mógłbym go jakoś mocniej odczuwać, żeby był dla mnie taki nie do zniesienia. W tym sensie, że konsekwencje grzechu byłyby dla mnie takie trudne, że jakoś bym sobie z tym nie radził, nie byłbym w stanie funkcjonować. Wiecie, jak człowiek jest głodny, no to przez jakiś czas można udawać, że nie jestem głodny, jakoś tłumić, nie, tę całą orkiestrę, która zaczyna grać w żołądku. No ale przychodzi taki moment, że już no, mówię: no nie, no muszę zjeść. Nie ma się czym chwalić, ale na przykład wczoraj po wieczornej adoracji, po spowiedzi stwierdziłem, no trochę się napracowałem, głodny jestem strasznie, a to do Maka sobie pójdę. Była 23, poszedłem sobie do Maka. No bo strasznie już byłem głodny, a myślę, no nie, jakbym miał od razu pójść spać, no to mogę pójść spać, to jakoś to prześpię, ale jeszcze mam tyle roboty, no nie idę spać, no nie będę na głoda już, nie? No i poszedłem, nie powinienem skądinąd, wiecie, ostatnio byłem w sklepie kupować spodnie i pani, która mi obsługiwała, mi tam pokazuje jedne takie, drugie, ja mówię: nie, te są już dobre, a ona mówi: nie, jak nie pan sobie weźmie większe, pandemia się jeszcze nie skończyła. Nie. Ja więc... Wiem, że nie powinienem, ale po prostu mnie ssało i musiałem. I jakby tak było po grzechu, nie? Żeby cię tak ssało, dopóki się nie wyspowiadasz, że nie dasz rady. No a to jest tak, że się tak chwilę, no i potem jakoś przechodzi, nie? No i potem tydzień, dwa, miesiąc, trzy miesiące, pół roku, rok, a może nawet dłużej, nie przychodzisz do spowiedzi. No bo w gruncie rzeczy jakoś się da żyć. No niby mam tego grzecha na sumieniu, czasami się jakoś tam odezwie i upomni, czasami da o sobie znać, no ale summa summarum, no jakoś się żyje. A jakby tak nas ssało, żeby się nie dało żyć, to może byśmy od razu wtedy do spowiedzi przyszli. A skoro tak nie jest, to znaczy, że Bóg miał w tym jakiś zamiar. Skoro przy głodzie nam dał taki mechanizm, że nas od razu wyrywa do kuchni i lodówki, żeby zjeść, to jaki był zamysł? No zamysł jest jeden. To jest nasza wolność, którą Bóg niesamowicie szanuje. Nawet jeżeli wybory naszej wolności są głupie, to Bóg to szanuje. I mówi, jeśli chcesz, to moje miłosierdzie na ciebie czeka. Jeśli chcesz. Jest taka przepiękna Ewangelia, 8 rozdział Ewangelii Jana, opowieść o kobiecie cudzołożnej. Na pewno ją doskonale znacie. Kobieta cudzołożna zostaje przyprowadzona przez uczonych w piśmie, faryzeuszy, do Jezusa. Oni mówią, że dopiero co została pochwycona na cudzołóstwie. Pan Jezus zaczyna coś tam pisać na piasku, w końcu się podnosi i mówi, jeżeli ktoś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Nikt nie rzuca tym kamieniem, wszyscy odchodzą, w końcu podnosi tą kobietę i mówi jej, nikt cię nie potępił? Ja też cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. To jest taka Ewangelia, którą my już chyba czytamy zupełnie inaczej niż czytał starożytny Kościół. Starożytny Kościół naprawdę tą Ewangelią był zgorszony. Był bardzo z nią zgorszony. Zgorszony był tym, co zrobił Pan Bóg, jego postawą, jego skandalicznym miłosierdziem względem tej kobiety. Oczywiście to jest duża hipoteza robocza, którą teraz podam. Bibliści się spierają między sobą, czy można tak powiedzieć, czy nie. Ale jest to zastanawiające, że kiedy się weźmie najważniejsze manuskrypty starożytne zawierające tekst Ewangelii Jana, to w większości tych najważniejszych manuskryptów nie znajdziemy tam tej Ewangelii. Nie ma w ogóle tego fragmentu. Ta perykopa nie istnieje w tych manuskryptach. I to nie jest tak, że Kościół jej nie znał. Bo na przykład na Zachodzie święty Ambroży czy święty Augustyn ją znają i ją komentują. Ale ojcowie wschodni, jak chociażby Jan Chryzostom, komentuje całą Ewangelię Jana, werset po wersecie, z wyjątkiem tego fragmentu. Tak jakby w ogóle jej nie było. Mało tego, bibliści uważają, że z punktu widzenia słownictwa, struktur gramatycznych, stylu, kompletnie ta Ewangelia nie pasuje, ta perykopa nie pasuje do Ewangelii Jana. Tak jakby się tam trochę znalazła nie na swoim miejscu, jakby ją ktoś dokleił. Natomiast bardzo odpowiada strukturalnie, językowo Ewangelii świętego Łukasza. I tematycznie również. I bardzo dużo biblistów stawia taką hipotezę, że pierwotnie ten fragment Ewangelii znajdował się pod koniec Ewangelii świętego Łukasza, w ostatnich dniach życia Pana Jezusa, tuż przed Jego śmiercią. Kiedy przyszedł na święto Paschy do Jerozolimy i ostatni tydzień spędza właśnie tam czas. I ta kobieta również przychodzi na święto Paschy. I perfidia jej grzechu polegała na tym, że ona nie tylko, że jest cudzołożnicą, nie tylko grzeszy w ten sposób, ale kiedy to robi? Robi to w najważniejsze święto żydowskie, kiedy wszyscy przychodzą do Jerozolimy dziękować Bogu za wolność. Ona się pakuje wtedy w zniewolenie grzechu. Wszyscy przychodzą do Jerozolimy świętować i przeżywać bliskość z Bogiem, a ona przychodzi do Jerozolimy grzeszyć i zostaje pochwycona na cudzołóstwie. Również analiza taka językowa może wskazywać, że nie chodziło o to, że ona jeden raz zgrzeszyła, że miała taką wpadkę, tylko że permanentnie to robiła, że to była jakaś czynność, która opisywała jej osobę. Więc była też recydywa w jej grzechu. Ale dlaczego ona miała być, ta Ewangelia, najpierw u Łukasza, a potem co się to stało, że ona się znalazła u Jana? Jedna z hipotez mówi w ten sposób. Ta Ewangelia była tak gorsząca dla pierwotnego Kościoła, że po prostu ją wyrzucili. Po prostu ją wyrzucili. Ja mam nadzieję, że teraz moje słowa nie są dla kogoś gorszące. Ale trochę na zasadzie, wiecie, była książka i trzeba było wyrwać jedną stronę, bo była tak niewygodna. Była mega niewygodna, dlatego że do przynajmniej IV wieku, a nawet prawdopodobnie trochę później, były trzy grzechy, które były najpierw w ogóle nieodpuszczalne, a później tylko jeden raz po chrzcie. Jeden raz w życiu można było przyjąć pokutę. To był grzech publicznego wyparcia się wiary, bałwochwalstwa. To był grzech zabójstwa i to był grzech cudzołóstwa. Uczcie, że to są grzechy tak ciężkie, tak poważne, że można tylko jeden raz przeżyć pokutę i to trwającą wiele lat, a potem przeczytajcie tą Ewangelię. Pan Jezus tak od ręki. Kobieta nic nie zrobiła, żeby zasłużyć. Słuchajcie, no ona nawet nie, rachunku sumienia z książeczki nie zrobiła. Naprawdę. Nawet sama tam nie przyszła, tylko ją przyprowadzili. Gdyby jej tam nie przyprowadzili, to nie wiadomo, czy by przyszła. Małe szanse. Nie wyznała swoich grzechów. Inni to zrobili za nią, to prawda, ale sama z siebie nie zrobiła tego. Nie wyraziła głębokiej skruchy i postanowienia poprawy. No pytanie, jak zadośćuczyniła. Pytanie, czy ci mężczyźni też się czuli skrzywdzeni, nie? Żeby im zadośćuczynić, skądinąd. Ale w żaden sposób nie spełniła żadnego z pięciu warunków dobrej spowiedzi. Nic. A Pan Jezus mówi, idź i nie grzesz więcej. Ja ciebie też nie potępiam. Przeczytajcie taką Ewangelię, a potem uczcie takich zasad. To się kompletnie nie kleiło. Myślenie było bardzo proste, że to jest mega niepedagogiczne. No słuchajcie, jak ja opowiem studentom, że można cudzołożyć i tak po prostu sobie potem przyjść i dostać rozgrzeszenie pyk, 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 to słuchajcie, się zacznie Sodoma i Gomora, nie? W Krakowie. Myślenie było takie, no, jak to będziemy opowiadać młodym ludziom, że Pan Jezus tak po prostu łatwiutko takie grzechy wybacza, no to zgorszenie pójdzie niesamowite. To jest niepedagogiczne. A Jezus jakoś nie ma z tym problemu. Jezus nie ma z tym problemu. Bo Jezus nie ma problemu z wybaczaniem. To my mamy problem z uwierzeniem, że On może tak wybaczać, z przyjęciem takiego wybaczenia, a może jeszcze bardziej z przyjęciem tego, że Jezus wybacza innym. Bo nam to by mógł, ale temu obok to już może niekoniecznie. I na pewno nie tak lekko. Ten, kto myśli, że Jezus tak lekko wybacza grzech, nic nie zrozumiał z tej Ewangelii. Ten, kto myśli, że Jezus tak po prostu zrobił właśnie pyk, pyk, pyk i jest rozgrzeszenie, to nie ma pojęcia, co tam się stało. Jeżeli faktycznie ta Ewangelia pierwotnie znajdowała się tuż przed męką Jezusa, to Jezus jej powiedział, idź i nie grzesz więcej, bo ja umrę za ciebie. I poszedł na krzyż. Bo to, że ona otrzymała tam rozgrzeszenie i nie została potępiona, zostało opłacone ceną przelanej krwi Bożego Syna. Dla Niego to nie była bułka z masłem. Dla Niego to nie była lekka sprawa. To nie było pyk, pyk, pyk. To była cena Jego życia, żeby móc jej powiedzieć, idź i nie grzesz więcej. Jest bardzo ciekawe również to, że ta kobieta no naprawdę nic nie zrobiła, żeby to przebaczenie otrzymać. I myślę, że jest to tak opowiedziane z bardzo prostego powodu, żebyśmy naprawdę uwierzyli, że przebaczenie nie jest za coś, że na nie się nie da zasłużyć, zapracować. W nas ciągle jest taka pokuta, taka pokusa myślenia, że ja muszę zapracować, że ja muszę coś zrobić, jak ja już się tak upokorzę i te grzechy wyznam i, no, i te 5 minut wstydu przy konfesjonale, no to już się tak narobiłem, że no to takie odpuszczonko grzechów to powinienem zarobić za to, nie? Albo jak ja wykonam te jakieś prace, jakieś to zadośćuczynienie i jakoś się tam natrudzę, no to zasłużyłem. W ogóle myślenie, że ja idąc do konfesjonału niejako wywołuję w Bogu na zasadzie akcji, reakcji Jego przebaczenie, jest już kompletnym pomyleniem porządków. To nie jest tak, że Boże przebaczenie jest reakcją na to, że ja przyszedłem o nie poprosić, że ja się upokorzyłem, że ja wyznałem swoje grzechy. To nie w konfesjonale się nagle pojawia Boże miłosierdzie. Ono tam czeka na ciebie. Ono już jest przygotowane. My idziemy do konfesjonału po to, żeby je przyjąć. Nie na nie zarobić, nie na nie zasłużyć, żeby je przyjąć. Bo Bóg nam okazał miłosierdzie, kiedy byliśmy grzesznikami, kiedy grzeszyliśmy. W Bogu już była reakcja miłosierdzia. Nie kiedy postanowiliśmy się poprawić, nie kiedy staliśmy się dobrzy, nie kiedy się nawróciliśmy i odmówiliśmy 3 różańce pokuty. Bóg okazał nam miłosierdzie, kiedy grzeszyliśmy. Trzeba je tylko odebrać, bo ono już czeka. Cała też tradycja zastanawia się, co Pan Jezus tam pisał na tym piasku. Bibliści oczywiście się spierają o to, czy Pan Jezus mógł pisać na piasku, czy nie był analfabetą jak większość ludzi tamtych czasów. Niektórzy twierdzą, że może rysował, a nie pisał. Trudno się spierać. Nie wiemy. Jakoś się nie zachowały fotografie z tego czasu. Natomiast bardzo ciekawe są te koncepty, które wymyślają ojcowie Kościoła, którzy się prześcigali. Co tam Pan Jezus pisał? Mistrzem w tym jest święty Augustyn. Wiecie, święty Augustyn miał trochę takiego, nie chcę go za bardzo obrażać, mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy w niebie, ale no miał trochę takiej skrzywienia na punkcie seksualności. Kiedyś to był jego w ogóle problem w młodości i potem no, zawsze na to patrzył podejrzliwie, a że Augustyn miał trochę wpływu na historię Kościoła, to generalnie do dzisiaj patrzymy podejrzliwie i tak jakoś po Augustynie nam zostało. No natomiast no, on patrzył bardzo podejrzliwie, więc wymyślił tak. Pan Jezus na tym piasku pisał imiona kobiet, z którymi zgrzeszyli ci wszyscy faryzeusze. No i jak wiecie, Pan Jezus tam napisał Sara, nagle 4 nie ma. Mówią, kurka, to pewnie o mnie. Nie? I, no i tak nagle się okazało, że wszyscy się zmyli, bo nagle wszyscy odnaleźli imiona tych swoich kobiet, z którymi zgrzeszyli. No oczywiście to trochę w złym świetle stawia tych wszystkich faryzeuszów, nie? I generalnie płeć męską, że jakby z gruntu przekreśla nasze szanse na zachowanie czystości. Więc tą koncepcję odrzućmy. Ale tenże sam Augustyn miał inny pomysł jeszcze. Że Pan Jezus tam pisał jedno słowo. Cudzołóstwo. I jak pisał to słowo, to wtedy przez plac świątynny wiał wiatr i to słowo zasypywał. Ten piasek się z powrotem układał. Słowo znikało. Pisał to słowo cudzołóstwo, żeby pokazać tej kobiecie, że to nie jest tak, że nic się nie stało. On jej zrobił rachunek sumienia. Pokazał, to jest twój grzech, to jest problem. Ale skoro jesteś teraz tutaj przy mnie, to jak ja ci wybaczę, to on zniknie. To go nie będzie. To przestaje istnieć. I drodzy, to jest pierwsza rzecz, niesamowicie ważna, żeby nasz grzech stał się miejscem też naszego uzdrowienia. Żeby tam, gdzie pojawia się grzech w naszym życiu, mogło też wytrysnąć źródło łaski. Żeby rana stała się perłą, jak powie Hildegarda z Bingen. Uwierzyć, że jak Bóg mi wybaczył, to naprawdę ten grzech już nie istnieje. Bardzo często naszym problemem jest to, że my Bogu nie wierzymy na słowo. Że Bóg nam wybaczył, ale my sobie nie wybaczamy. Że my to jeszcze miętosimy, wracamy, wywlekamy. I Bóg powiedział, wybaczam. Mówimy, no Panie Boże, nie do końca. Ja jeszcze raz. Ja jeszcze Ci nie ufam. Jak Bóg wybaczył, tego grzechu już nie ma. On już nie istnieje. Jest jak ten piasek, zasypane słowo, cudzołóstwo. Nie ma go. I oczywiście wiecie, że to jest tylko przykład. To nie dotyczy grzechów tylko czystości. Chodzi o każdą kwestię. Cokolwiek się nie zdarzyło w waszym życiu. Jakikolwiek by nie był ten grzech. Pycha, gniew, obżarstwo, morderstwo, pobicie, kradzież, ściąganie. Cokolwiek byście sobie tam nie wpisali, to jak oddaliście to Jezusowi, to przestało to istnieć. Bo On obmył to swoją krwią. A ta krew ma taką moc, żeby zmazać nawet największy grzech. A druga rzecz, żeby nasze rany stały się miejscem uzdrowienia, to też zaakceptować. Zaakceptować, że te rany w naszym życiu mogą się pojawić. Rany, które są spowodowane naszym grzechem, naszym własnym grzechem, ale też grzechem innych ludzi. I może bardzo często większy problem jeszcze niż z wybaczeniem sobie samemu mamy z wybaczeniem innych, którzy jakoś nas skrzywdzili. I ciągle gdzieś to nosimy. To jakoś determinuje naszą dorosłość, późniejsze lata. I ja nie chcę się tu oczywiście bawić w psychologa. To ma swoje uzasadnienie, wszystkie mechanizmy, procesy, szczególnie tych zranień z dzieciństwa, większych czy mniejszych. I owszem, jest tak, że często właśnie fachowa pomoc psychologiczna może być też i jest oczekiwaną formą pomocy. I trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, że są takie rzeczy, które trzeba leczyć u psychologa, u psychiatry. I nie trzeba się tego bać. I trzeba to wyprowadzić ze sfery tabu. Że nikt nie ma problemu, żeby pójść do lekarza i powiedzieć, byłem u lekarza, bo jestem chory na grypę. Ale powiedzieć, byłem u lekarza, bo mam problemy psychiczne. To nas strasznie krępuje i wstydzimy się tego. A to jest choroba. Często to jest choroba, która wymaga fachowej pomocy. Ale jest coś, co można zrobić też na poziomie duchowym. Na poziomie duchowym można przyjąć to, że w moje życie, w moją historię też jest wpisana rana grzechu, mojego własnego i innych ludzi. I to nie zmienia stosunku Boga do mnie. Nadal mnie kocha tą samą miłością. Nadal mnie przyjmuje także z wszystkimi tymi zranieniami. I jestem stworzeniem. Nie jestem doskonały i nie muszę być doskonały. Mogą w moim życiu być zranienia różnego rodzaju. I największą spinę robimy wtedy, kiedy próbujemy jakoś to zamaskować. Kiedy próbujemy powiedzieć, no nie, ja nie mam takich zranień. W moim życiu, na moim obliczu nie ma żadnego zranienia. Ale dopóki udajemy i dopóki próbujemy to jakoś zatuszować, to będzie tylko jakiś make-up. Ale to nie będzie prawda o nas. To zawsze wcześniej czy później jakoś wytryśnie. Ta ropa zbiera się i zbiera i pęknie. Ranę tylko można wtedy uleczyć, kiedy najpierw się ją oczyści, kiedy tą ropę się spuści, kiedy ona będzie mogła wytrysnąć i kiedy zostanie potem założone lekarstwo Bożego przebaczenia i Jego miłości. Bo to właśnie to spotkanie z miłosiernym Panem, to spotkanie z Jego miłością wyprzedzającą nas, bezwarunkową, to ono może nas zmienić, to ono może nas nawrócić, to ono może nas uzdrowić. To jak powie Izajasz, w Jego ranach
nasze zdrowie. Znaczy, jak spotkam się z kimś, kto mnie tak kocha, że był gotowy na siebie wziąć z rany, że był gotowy samemu być okaleczonym aż po śmierć, żeby dla mnie wywalczyć uzdrowienie. To taka miłość uzdrawia. Ale blizny pozostaną. Blizny pozostają nawet po zagojonych ranach. I czasami na przykład na zmianę pogody dają o sobie znać. Więc może być tak, że te blizny będą jakoś dawały o sobie znak w późniejszym życiu. Ale pierwszy warunek to jest zaakceptować, że one są. I że mimo, że te rany są, to Bóg nie przestał mnie kochać. Nie przestałem być dla Niego tak samo ważny. I jak pamiętam, że na moim obliczu też są rany, to wtedy mam więcej miłosierdzia wobec moich braci i sióstr. Nawet tych, którzy mnie jakoś zranili. Bo ja wiem, że ja też innych poraniłem. Bo ja też wiem, że na moim obliczu są rany moich własnych grzechów. Mam wtedy więcej pokory i wyrozumiałości. Pamiętajcie, że czasami rany mogą stać się stygmatami. Z punktu widzenia medycznego to samo. Tu i tu rana. Ale z punktu widzenia łaski, rana może stać się źródłem łaski. Rana może stać się perłą.
Przeczytam wam taki tekst Anselma Greena, benedyktyna, psychoterapeuty, ojca duchownego. Pisze on tak. Przemiana własnych ran w perły polega moim zdaniem na tym, że swoje rany traktuję jako coś drogocennego. Tam, gdzie jestem zraniony, tam jestem bardziej wrażliwy na innych ludzi. Lepiej ich rozumiem. I tam, gdzie jestem zraniony, tam nawiązuję kontakt z własnym sercem, ze swoim prawdziwym bytem. Zrzekam się iluzji swojej siły, zdrowia i doskonałości. Uświadamiam sobie swoją własną kruchość i dzięki tej świadomości staję się bardziej autentyczny, bardziej ludzki, bardziej miłosierny i delikatny. W miejscu mojego zranienia znajduje się mój skarb. Tu odkrywam także swoje zdolności. Tylko zraniony lekarz potrafi uzdrawiać.
Jezus został zraniony. Jego rana przebitego serca stała się dla nas źródłem miłosierdzia. Tylko zraniony lekarz potrafi leczyć. Więc jeżeli my chcemy leczyć też naszych braci i siostry, pomagać im dostrzegać ich rany, to musimy najpierw zgodzić się na to, że i w naszym życiu są rany. I przestać na nie patrzeć jako na największe nieszczęścia, a zacząć w nich dostrzegać perły, bo to również jest miejsce naszego rozwoju.
I na koniec wam powiem, znów wrócę tu do biskupa Grzegorza Rysia jako mojego rektora. W trzecim roku mojej formacji seminaryjnej jest taki moment, kiedy przyjmuje się strój duchowny sutannę. I wiecie, przed tym pójściem na tą rozmowę z rektorem, bo najpierw jest taka rozmówka, się tak nazywa, że no takie weryfikacja, rozmowa, właśnie ja byłem przekonany, że raczej o moich zaletach, cnotach, tym czym zasłużyłem na to, żeby zrobić kolejny krok w formacji. Mieliśmy rozmawiać o mojej bardzo wysokiej średniej na studiach, o moich publikacjach, o moim zaangażowaniu w koło liturgiczne i inne rzeczy w seminarium. A on nie zapytał o to. W ogóle go to nie interesowało. Ile ja dobra zrobiłem w formacji seminaryjnej. No generalnie Seminarium Krakowskie jeszcze takiego kandydata na księdza nie miało, a jego to guzi go obchodziło. On mnie zapytał tylko jedno. Krzysztof, powiedz mi, nie musisz mówić jaki, tylko mi powiedz. Czy miałeś kiedyś taki grzech, który cię totalnie upodlił? Ja mówię, hello, hello, hello. Mieliśmy rozmawiać o moich cnotach, a nie o moich grzechach. Mieliśmy rozmawiać o tym, czym zasłużyłem, a nie tym, czym przeskrobałem. On mówi po chwili, jeżeli nie miałeś takiego grzechu, to nie zgodzę się na twoje święcenia. I za mojej kadencji nie będziesz księdzem. Mówi, wiesz dlaczego? Bo jeżeli jeszcze nigdy
ty sam nie spotkałeś się z miłosierdziem Pana Boga, to nigdy ludziom nie będziesz umiał służyć tym miłosierdziem w konfesjonale, tylko będziesz patrzył na nich z wyższości i ich oceniał, z wysokości swojej własnej cnoty i doskonałości. Jeżeli nigdy nie upadłeś, to nigdy nie będziesz gotowy uklęknąć obok tego, który upadł. Jeżeli nigdy nie pobrudziłeś sobie rąk, to nigdy nie weźmiesz w swoje ręce brudnej ręki kogoś innego. Jeżeli nigdy nie opatrywałeś rany, to nie zaryzykujesz opatrywania ran innych. Jak nie doświadczyłeś miłosierdzia, to nigdy nie będziesz mógł być szafarzem miłosierdzia. I chciałbym na koniec wam przeczytać taki tekst Karla Ranera, niemieckiego teologa, jednego z najważniejszych dwudziestowiecznych. Generalnie o nim się mówiło, że pisze takie teksty, których za piernika się nie da zrozumieć. Jego własny brat, też teolog, Hugo Raner, śmiał się, że jak przejdzie na emeryturę, to zacznie tłumaczyć z Ranera na niemiecki, żeby może w końcu byli w stanie to przeczytać. I tak się o nim myśli, ale ma czasami też takie eseje, które są zupełnie inne. I napisał taki esej, który mi ciągle jakoś towarzyszy i jak myślę sobie o tym, jakim bym chciał być księdzem i jak powinno wyglądać kapłaństwo, to przypominam sobie ten tekst i modlę się o to, żeby choć trochę go realizować. I myślę, że wobec tych różnych problemów, które przeżywamy dzisiaj w Kościele, módlcie się też razem ze mną, gdzie ja wam będę czytał ten tekst. I módlcie się za tych księży, których znacie i nie znacie, żebyśmy byli choć trochę podobni do tego modelu, o jakim pisze Karl Raner. Jaki będzie kapłan jutra? Będzie to człowiek, który dzieli trudny los swoich braci i sióstr, któremu można ufać i na którym można polegać. Nie będzie zbytnio polegał na wspólnotowej sile Kościoła, ale będzie miał odwagę bycia bezsilnym. Kapłan jutra będzie człowiekiem, którego zawód nie znajduje usprawiedliwienia z laickiego punktu widzenia, gdyż jego prawdziwą owocność ukrywa tajemnica Boga. A on sam nie jest psychoterapeutą w niemodnym już kostiumie magika. W pokoju będzie czekał na zwycięstwo Boga tam, gdzie sam spotka niepowodzenie. Dojrzy łaskę Bożą nawet w okolicznościach, w których nie będzie o niej mówić, gdzie ani Słowo Boże, ani sakramenty nie znajdą przyjęcia. Nie będzie oceniał skuteczności działania łaski według statystyk praktyk religijnych. Zdając sobie sprawę, że jest na służbie Bożej, że został posłany przez Boga, będzie głęboko przekonany, iż miłosierdzie Boże dokona swego dzieła nawet bez niego. Kapłan jutra będzie człowiekiem o przebitym sercu, przebitym nieobecnością Boga w świecie, przebitym szaleństwem miłości, przebitym niepowodzeniami, przebitym doświadczeniem własnej nędzy i dogłębnej słabości, a wierzący jedynie we własną przydatność narzędzia potęgi, która go używa, zdając sobie sprawę, że łaskę użyje jako środka zbawienia autorytetu jego posłannictwa, obiektywnej prawdy jego słów, skuteczności sakramentów jedynie wtedy, gdy przejdą one do ludzi poprzez to, co tak trudno wyrazić, poprzez przebite serce. Tylko znając ranę serca, można dotknąć przebitego serca człowiekowi, któremu chce się pomóc. Jezus to tak doskonale zrozumiał. I sam nas tego uczy, że pozwolił przebić swoje serce, żeby móc zanurzyć się w sercu miłosierdzia. Również nasze rany mogą stać się perłami, bo co nie jest chwiejne, nie przetrwa. Tylko to, co jest chwiejne, może dać nam stabilność w życiu. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się was przekonać, że mimo iż tą tezę da się łatwo sfalsyfikować wieloma przykładami, to są również takie, które ją potwierdzają. Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe.